Was bardzo serdecznie. Razem z żoną Asią dziękujemy Wam za zaproszenie do Waszego zboru i za ten przywilej, że możemy dzisiaj mówić wśród Was o wielkich dziełach Bożych, które Pan Bóg wykonuje przez polskich chrześcijan na obliczu ziemi. Razem z żoną pracujemy w organizacji o nazwie Biblijne Stowarzyszenie Misyjne. Organizacja ta została założona w 1995 roku i w tym roku jesienią będziemy świętować 25 lat działalności BSM-u. Celem naszej służby, naszego działania jest oddawanie Bogu chwały poprzez angażowanie polskich chrześcijan do służby przełamywania barier oddzielających ludzi od Słowa Bożego. Nasze życie ma być oddawaniem Bogu chwały. To jest oczywiste. Ale każdy z nas w jakiś inny, konkretny sposób może to czynić. Myśmy założyli organizację, aby oddawać Bogu chwałę przez usuwanie barier oddzielających ludzi od Słowa Bożego. I o tych barierach powiem kilka słów. Najpierw kilka słów o nas samych. Jesteśmy małżeństwem 38 lat. Lubimy góry. Ja szczególnie lubię jazdę na rowerze po górach. Taka malutka przełączka tam w Alpach 2760. Kiedyś żeśmy chodzili po Tatrach, lubimy chodzić po Tatrach, również z dziećmi. Ja lubię góry. W górach kiedyś się nawróciłem, mogę powiedzieć. Kiedy pod koniec lat 70. dryfowałem w kierunku ateizmu w czasach studenckich, kiedy wyszedłem na szczyt Tatrzański przy takiej pogodzie jak ta, i oglądałem tą wspaniałą perspektywę, panoramę, i we mnie jakby jakiś głos zaczął do mnie mówić: i co, Jurek, nadal myślisz, że to wszystko powstało przez przypadek? I jednocześnie sobie odpowiedziałem: nie, to musiał ktoś stworzyć, to musiał stworzyć jakiś artysta. To jest zbyt piękne, żeby to powstało przez przypadek. Od tego przeżycia na górze mogę powiedzieć, wiedziałem, że Bóg jest. Byłem tak jakby przekonany, pewny po tym przeżyciu, że Bóg musi istnieć. Ale jaki On jest? Tego nie wiedziałem. Miałem bardzo zdeformowany obraz Boga, wyniesiony gdzieś tam z dzieciństwa, z religii, z tego, co słyszałem o Nim. Dopiero czytanie Słowa Bożego pokazało mi, kim jest Bóg, jaki On jest. Jaki jest Jego charakter? Czego On oczekuje od nas, człowieka, od ludzi? Co ma dla nas? I przez czytanie Biblii poznałem Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Najpierw poznałem Go, że On jest Zbawicielem każdego człowieka. Chce być Zbawicielem każdego człowieka. Ale to zgięcie, osobiste zgięcie kolan przed Nim zajęło mi jeszcze trochę czasu. I dziękuję Bogu, że okazał mi tą łaskę, że pozwolił mi kiedyś paść na kolana przed Nim, oddać Mu swoje życie i iść z Nim przez życie. Ponieważ sam osobiście poznałem zbawienie na podstawie czytania Biblii, wierzę niesamowicie w moc Bożego Słowa. Jeżeli Boże Słowo mogło zmienić sposób myślenia, życia moje, mnie, to może zmienić każdego człowieka. I to było moim pragnieniem od samego początku, aby służyć w taki sposób, by dawać ludziom Biblię do ręki. W naszym kraju Biblię mamy w naszym języku od wielu wieków. Wszyscy umieją czytać i pisać, jest dostępna na wielu nośnikach informacji. Problem jest gdzie indziej. W naszych sercach, w naszym nastawieniu do Słowa Bożego. Przecież ja miałem 25 lat, kiedy zacząłem czytać Biblię, gdzieś koło tego okresu czasu. Cały czas ta Biblia gdzieś obok mnie była. Dlaczego ja nie sięgnąłem po nią wcześniej? Ile ja bym głupot nie zrobił w życiu, gdybym sięgnął po tą Biblię dużo wcześniej. Pan Bóg obdarzył nas rodziną. Tutaj na tym zdjęciu nasz syn z żoną i wnukiem, także jesteśmy dziadkami, ja jestem dziadkiem i Asia jest babcią. Tu jest jedna córa z mężem, tu jest druga córa z córeczką i z mężem. Już mają dwie córeczki. A tutaj ta nasza córa niebawem spodziewa się córeczki, także będziemy mieli jednego wnuka i trzy wnuczki. Także za to wszystko również dziękujemy Panu Bogu. Dzisiaj chciałem z Wami rozmawiać, podzielić się tematem, obyś był zimny albo gorący. Dlatego, że w tych prostych słowach zawiera się sens służby chrześcijanina, który mówi o dwóch kierunkach pracy Kościoła. Ewangelizacja zgubionych oraz służba niesienia pomocy potrzebującym i okazywania współczucia skrzywdzonym. Ten tekst, przeczytam go, to jest oczywiście z Objawienia, a do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z moich ust. Znamy ten tekst. Bardzo dobrze go znamy. Ten tekst jest pełen metafor. I żeby zrozumieć ten tekst, musimy przyjrzeć się tym metaforom i odkryć sedno podobieństwa, które one zawierają w sobie. I żeby to zrozumieć, musimy popatrzeć na położenie Laodycei. Laodycea leżała w Azji, czyli obecna Turcja, i w pobliżu Laodycei były dwa miasteczka: Hierapolis i Kolosy. I ta lokalizacja geograficzna i również odkrycia archeologiczne pomogą nam w zrozumieniu tego sensu, tych słów: zimny, gorący i letni. W naszym takim potocznym, kiedy patrzymy przez pryzmat naszych kolejnych myślowych, naszych przyzwyczajeń myślowych, to często interpretujemy ten tekst tak. Zimny to jest taki, który jest daleko od Kościoła i nie przeszkadza w pracy w Kościele. Gorący to jest taki, który jest w Kościele i robi wszystko, co w Kościele trzeba robić. Letni to jest taki, który jest w Kościele, ale się w nic nie angażuje. Nie o to tutaj w tych metaforach chodzi, co zresztą zobaczymy. Laodycea była bardzo bogatym miastem. Z tych miast, które były, do których były skierowane, było 7 listów, to było najbogatsze miasto. Słynęła z hodowli owiec, z produkcji czarnej wełny. Słynęła również, była centrum bankowym prowincji i również słynęła z produkcji maści na oczy. Ten tekst jest pełen metafor i dzisiaj nie mamy czasu na to, żeby się przyjrzeć wszystkim metaforom. Chciałbym się spojrzeć tylko na te najważniejsze. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna dotycząca Laodycei. Była pochłonięta rzeczami, które dawały wiele przyjemności. Był tam stadion, olbrzymi stadion, sport, emocje. Były tam wspaniałe teatry, które dostarczały wiele rozrywki. No taki współczesny świat. Miasto było znane w Imperium Rzymskim ze swojego bogactwa. Centrum bankowe prowincji. Przyjemność, sport, wspaniałe teatry, pieniądze, money. Czy to nie jest coś, co cechuje współczesnego człowieka? Oczywiście, że wszystko ma mieć swoje miejsce, jeżeli nie zasłania nam Boga. Jeżeli sport zasłania nam Boga, to sport staje się naszym Bogiem. Jeżeli rozrywka, teatry, przyjemność zasłaniają nam Boga, one się stają naszym Bogiem. Jeżeli pieniądze zasłaniają nam Boga, one się stają naszym Bogiem. Także w tym Laodycea niestety poszła w tym kierunku, ale oprócz tego mieli jeszcze swoje życie religijne, był tam kościół, był tam zbór założony przez Epafrasa w latach 50. I Paweł wspomina ten zbór w liście do Kolosan, pisanym z więzienia w Rzymie około roku 62. Pozdrawia nas Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i Hierapolis. Czyli w liście do Kolosan Paweł wymienia również jeszcze te miasteczka Laodycea i Hierapolis, o których ja przed chwilą wspomniałem. To było około roku 60, kiedy Paweł pisał ten list. To było może kilkanaście lat po tym, kiedy zbór został założony. Tu jest również przykład laty, piękny przykład. Epafras był razem z Pawłem w Rzymie, pochodził z tamtych stron, ale mimo, że był tysiące, setki kilometrów od swoich ojczystych stron, modlił się o tych, którzy pozostali. Dzisiaj wielu naszych rodaków wyjechało za pracą gdzieś daleko za granicę. Dobry przykład mają w tym, kiedy modlą się o strony rodzinne, a my możemy modlić się o tych, którzy wyjechali ze stron rodzinnych. 30 lat później, kiedy jest pisany ten zbór, list do zboru w Laodycei, ten zbór jest letni. Od początku powstania zboru, powiedzmy lata 50. do lat 90. minęło około 30-40 lat. Ile to jest pokoleń? Raz, dwa, może trzy pokolenia. Pierwsze pokolenie było gorliwe dla Boga. Usłyszało Ewangelię może od samych apostołów, albo tych, którzy mieli bezpośredni kontakt z apostołami. Minęło drugie pokolenie, trzecie pokolenie i zbór jest letni. Pielęgnowali jeszcze jakąś formę nabożeństwa, ale już w tym nie było tego ognia, który był na początku, i również ich Ewangelia uległa deformacji. Synkretyzm religijny, może wprowadzono elementy filozofii greckiej, może wprowadzono elementy wierzeń pogańskich. W naszym ciągu był to jakiś kościół, ale już kościół, o którym Pan Jezus mówi, że był letnim. Także zobaczymy, co robił, a czego nie robili. Pan Jezus mówi, znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z moich ust. Pan Jezus życzy sobie, aby ten kościół był albo zimny, albo gorący. Czyli to jest pragnienie Jezusa, aby kościół był albo zimny, albo gorący. Dlaczego Pan Jezus chce, aby kościół był albo zimny, albo gorący? Mieli swoją letnią formę pobożności, której Pan Jezus nie akceptował. Jak rozumieć te metafory? Być zimnym, być gorącym, być letnim. Jak Laodycejczycy rozumieli te metafory? Z czym im się kojarzyło być zimnym, być gorącym? Najpierw powiem kilka słów o metaforach, bo nie wszyscy może akurat są na bieżąco, co to jest metafora, co to jest podobieństwo, jak się interpretuje. W waszych pieśniach dzisiaj było wiele metafor. Jak metaforę, że na skrzydłach orli Pan Bóg nas nosi. Dosłownie? Czy figuratywnie? Czy tu jest metafora? Oczywiście, że mamy metaforę. Albo tutaj jeszcze było też, jak orzeł nas nosi. To też mamy porównanie. I żeby zrozumieć metaforę, musimy zdawać sobie sprawę, że metafora ma posiada trzy części. Temat, o kim jest mowa, ilustracja, do której, do czego dana rzecz jest porównana, i jakie jest sedno podobieństwa? Na przykład Pan Jezus mówi o Herodzie. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli mu, wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. Lecz on mu odpowiedział, idźcie i powiedzcie temu lisowi. Czyby Pan Jezus nie potrafił rozróżnić Heroda od lisa? O co mu chodziło w tym podobieństwie? Tematem jest Herod. Ilustracją lis. Jakie jest sedno podobieństwa? Jaki jest lis? Lis jest podstępny, chytry, przebiegły, bez litości, bezwzględny, bez skrupułów. Takim był Herod. Tu jest to sedno podobieństwa. Wtedy widzimy, że Pan Jezus jednym słowem opisał Heroda. Jedną metaforą opisał Heroda. Pan Jezus wielokrotnie posługiwał się metaforami. Podam kilka przykładów. Ja jestem drzwiami. Dosłownie czy figuratywnie? Oczywiście każdy z nas dostrzega tutaj figurę mowy. Ja jestem wodą żywota, ja jestem chlebem żywota, ja jestem światłością świata, ja jestem dobry pasterz. To jest ciało moje, trzymając w ręce chleb. To jest krew moja, trzymając w ręce kielich z winem. Popatrzmy na tą jedną metaforę tylko. Kiedy mówi Pan Jezus, ja jestem drzwiami. Tematem jest Pan Jezus. Ilustracją są drzwi. Do czego służą drzwi? Łączą dwie przestrzenie. Przez takie drzwi wchodzi się z jednej przestrzeni do drugiej. Przez drzwi Bóg przychodzi do nas. Właśnie przez Jezusa Chrystusa jako drzwi. Bóg przychodzi do nas. Przez Jezusa Chrystusa jako drzwi my przychodzimy do Boga. To jest to sedno tej metafory. I żeby zobaczyć te metafory dotyczące Laodycei, musimy się przyjrzeć właśnie położeniu geograficznemu. Gdzieś 10 km na północny wschód od Laodycei było miasteczko Hierapolis, 10 km na południowy wschód leżało miasteczko Kolosy. Kolosy słynęły z tego, że miały strumień bardzo zimnej wody. Przez Kolosy płynęła rzeczka z bardzo zimną wodą. Strzemił się, to była aluzja, obyś był zimny. Zimny jak co? A, zimny. No w Kolosach mają zimną wodę. Obyś był zimny jak woda w strumieniu w Kolosach. Co robi zimna woda? Zimna woda gasi pragnienie spragnionego. Także powoli zaczynamy rozszyfrowywać tą metaforę. Tematem jest Kościół. Ilustracja, zimna woda. Sedno podobieństwa, że tak jak zimna woda gasi pragnienie spragnionego, tak Kościół ma być tą zimną wodą dla tych, którzy pragną, szukają Boga, aby mogli odkryć zbawienie, które mają w Jezusie Chrystusie. Druga metafora, obyś był gorący. Po drugiej stronie właśnie Laodycei było miasteczko Hierapolis. To jest współczesne zdjęcie. Już w starożytności wiedzieli ludzie o istnieniu źródeł, które miały właściwości lecznicze. Już w tamtych czasach ludzie przyjeżdżali do tych źródeł, żeby się leczyć. My mieszkamy z żoną w Ustroniu i też tam mają takie źródła, które mają właściwości lecznicze. Niektórzy jeżdżą do Beszenowej, żeby się troszeczkę podleczyć, na Słowację, do kurortów. Wody o właściwościach leczniczych. I obyś był gorący. Tematem jest Kościół. Ilustracja, gorąca woda o właściwościach leczniczych, czyli sedno podobieństwa polega na tym, że tak jak gorąca woda w Hierapolis miała właściwości lecznicze, takim powinien być Kościół dla ludzi wokół nas. Dla ludzi, którzy są zranieni, skrzywdzeni, aby im pomóc stanąć na własnych nogach, aby mogli normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Wokół nas mamy te same kategorie ludzi. Ludzi, którzy nie znają Boga i potrzebują Boga. Czyli potrzebują zimnej wody, która ugasi pragnienie ich duszy. I mamy ludzi zranionych, skrzywdzonych w różny sposób, przez życie, przez innych ludzi, którzy potrzebują pomocy, którzy potrzebują tego naszego leczącego dotknięcia, aby pomóc im stanąć, funkcjonować. Jaką wodę miała Laodycea? Każde miasto potrzebuje wody i Laodycea zrobiła coś bardzo dobrego z inżynieryjnego punktu widzenia. Zrobili akwedukt z kwiatów wapiennych, kilka kilometrów. Także woda, która wystawiona była na działanie słońca i płynęła tym wapiennym akweduktem, dopływała do miasta zawapniona i letnia. I ta woda ani nie gasiła pragnienia, ani nie uzdrawiała, a w różnych porach roku, kiedy zawartość tego wapnia w tej wodzie była zbyt duża, miała właściwości wymiotne. Także za dużo domieszek w wodzie powoduje, że woda ma właściwości wymiotne. Za dużo domieszek w nauce, którą Kościół powinien głosić, spowoduje, że ludzie ani nie poznają zbawienia, ani nie doznają uleczenia, że to jest coś, co może mieć właściwości wymiotne. Czy Panu Jezusowi chodziło tylko o wodę? Czy karci ich za to, że mieli wodę niezdatną do picia? Nie, to jest właśnie ta ilustracja, ta metafora, że tak jak ta wasza woda nie nadaje się do picia, to również to wasze życie duchowe nie przynosi żadnych efektów, nie wydaje żadnych plonów dla Bożego Królestwa. Kto potrzebuje zimnej wody? Zimna woda to jest, gasi pragnienie, dusza człowieka bez Boga jest spragniona. Zimna woda to jest właśnie metafora działań na rzecz zaspokojenia pragnienia ludzkiej duszy. Czego człowiek tęskni? Za czym człowiek tęskni? Za życiem wiecznym, za wyzwoleniem z poczucia winy. I wodą dla ludzkiej duszy jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie. I kiedy podejmujecie działania ewangelizacyjne, by wyjść z Ewangelią do innych ludzi, to jesteście właśnie tą zimną wodą dla nich. Podajecie im coś, co może zaspokoić pragnienie ich serc, ich duszy na zawsze. Już nie będą szukać gdzie indziej, bo poznają zbawienie w Jezusie Chrystusie. My wiemy, że zbawienie jest darem, nie z uczynków. I tylko Ewangelia może ugasić pragnienie naszej duszy. Pan Jezus w rozmowie z kobietą samarytańską powiedział takie słowa. Każdy, kto pije tę wodę z tej studni tam, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści grzechy nasze i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. My to znamy, ale miliony, miliardy ludzi na świecie nigdy tego nie słyszało. Że mogą zostawić brzemię swoich grzechów pod krzyżem i mogą być wolni. Mogą iść dalej, uratowani, bez tego poczucia winy, które ich gniecie. Jeżeli uwierzą, że na krzyżu dokonało się ich zbawienie, że tam Jezus zapłacił karę za ich grzechy. To jest ta dobra woda, która zimna woda, która jest w stanie ugasić pragnienie każdego człowieka. Skąd możemy czerpać tą zimną wodę? Oczywiście ze Słowa Bożego. Ale jaką wodę pijesz? Czy pijesz z tego, czy też tylko czytasz książki o Biblii? Czy czytasz Biblię, czy tylko książki o Biblii? Czy czytasz Biblię, czy tylko siedzisz na YouTubie i uczysz się teologii z YouTube'a? Z filmików różnych jakichś tam nauczycieli? Czy sprawdzasz codziennie, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają? Nasi misjonarze pracują w różnych miejscach na świecie, aby dać ludziom tej zimnej wody, aby umożliwić im dostęp do Słowa Bożego, które darzy życiem. To będą punkty, gdzie nasi misjonarze pracowali. Kazachstan, Mali, Tanzania, Papua Nowa Gwinea, Syberia, Chakasja, Ukraina, Etiopia i Słowacja. Popatrzymy jeszcze, zanim pokażę Paweł parę slajdów o naszych polskich misjonarzach, co robią i gdzie robią. Popatrzmy na tempo tłumaczenia Biblii na języki, różne języki świata. Do końca XVIII wieku Słowo Boże było dostępne w 68 językach. 18 wieków, 68 języków. Czy wiecie, ile jest języków na świecie? Niektórzy może czytają nasze czasopismo Idźcie, to może już wiecie, że tych języków na świecie jest około 7 tysięcy. 18 wieków, 68 języków, to jest mniej niż 1% języków świata miał dostęp do Ewangelii o Jezusie Chrystusie. W XIX wieku powstały różne organizacje misyjne, które stawiały sobie za cel, by iść Ewangelią do różnych ludów. W XIX wieku ponad 450 języków otrzymało dostęp do Słowa Bożego, także w końcu około roku 1900 522 języki miały dostęp do Słowa Bożego. Około roku 1950 1000 języków już miało dostęp do Słowa Bożego. Dzisiaj prawie 3400. Zwróćcie uwagę na przyspieszenie. Ja mam trochę po 60. Za mojego życia Słowo Boże dotarło do 2 razy większej liczby języków niż w okresie, kiedy mnie na tym świecie nie było. To jest niesamowite przyspieszenie. Podam jeszcze, pokażę Wam inne zestawienie, inną rzecz. Około roku, w roku 2006 cała Biblia była dostępna w 429 językach, 10 lat później 636. Wzrost o 207. Trzeba było 2006 lat, żeby Biblia była przetłumaczona na 430 języków, 10 lat później o 50% więcej. I tak możemy popatrzeć, Nowy Testament w wielu językach był dostępny, fragmenty Nowego Testamentu. W sumie w ciągu tych 10 lat, między rokiem 2006 a 2016, Słowo Boże zostało zaniesione do około prawie 800 języków, którzy wcześniej, niektóre wcześniej nie miały dostępu do informacji o Bogu. 800 języków w ciągu 10 lat, to wychodzi 80 języków rocznie. To wychodzi co 4,5 dnia jakiś język otrzymuje po raz pierwszy dostęp do Słowa Bożego. Słyszeliście to w TVP, w TVN, czy jeszcze jakiejś tam innej telewizji? Tam słyszycie o wojnach i wieści wojenne, o trzęsieniach ziemi. To się wszystko musi wydarzyć. Ale wśród tego wszystkiego, co się na świecie dzieje, Pan Bóg buduje swój Kościół. I takiego tempa tłumaczenia Słowa Bożego i niesienia Ewangelii do narodów, które jeszcze wcześniej nie znały, nie było nigdy wcześniej w historii świata. Za naszych, ja się może tego nie doczekam, ale jestem przekonany, to nie jest proroctwo, to jest przewidywanie teraz. To jest, przewiduję, że za życia moich wnuków, może nawet za życia moich dzieci, Ewangelia zostanie zaniesiona do wszystkich narodów. Że wszystkie ludy będą mogły usłyszeć słowa, które darzą życie. W swoim własnym języku. Tutaj mamy kilka zdjęć z uroczystości przekazania Słowa Bożego ludowi Seimat na Papui Nowej Gwinei. Ta wysoka kobieta tutaj przez 10 lat grała w siatkówkę z Stali Bielską. 5 razy zdobyła Mistrzostwo Polski ze Stalą Bielską. Była we wspólnocie tutaj obok w Aleksandrowicach. Po skończeniu kariery sportowej przyszła do nas do biura i mówiła, że chciałaby się zaangażować w tłumaczenie Biblii na świecie. Pojechała do szkoły biblijnej w Anglii, zrobiła potem pewne szkolenia językoznawcze konieczne do zajęcia się pracy jako misjonarka, jako tłumacz Biblii. Wyjechała na Papuę Nową Gwineę, gdzie jest 880 języków i po 11 latach pracy Nowy Testament dla ludu Seimat był przetłumaczony, wydrukowany i można było to Słowo Boże temu ludowi przekazać. Druga osoba tutaj, Teresa Wilson z Anglii, była współpracownicą Beaty. Kiedy one przyjechały do tego plemienia, ten język w ogóle jeszcze nie miał formy pisanej. Nikt go nigdy nie zapisał, także trzeba było najpierw zanalizować ten język od strony fonetycznej, jakie dźwięki w tym języku występują, jak te dźwięki zapisać, jakim alfabetem zapisać, wybrały alfabet łaciński. Trzeba było zanalizować słownictwo, gramatykę, a potem Beata zajęła się przekładem z grupą lokalnych ludzi, Teresa zajęła się organizacją edukacji podstawowej. Po to, żeby kiedy Słowo Boże będzie przetłumaczone i wydrukowane, żeby ludzie umieli czytać i pisać i mogli z tego Słowa Bożego korzystać. Bo jeżeli nie nauczymy ludzi czytać i pisać, a nawet jeżeli im przetłumaczymy Biblię, Biblia nadal będzie dla nich zamkniętą księgą. Także w tej uroczystości mieliśmy przywilej uczestniczyć. Tutaj, kiedy Nowy Testament był gotowy, miał być wydrukowany, Beata rozpisała konkurs na okładkę. Jeden młody człowiek wymyślił coś takiego, ponieważ ci ludzie żyją na wyspach. Największa wyspa, na której tam to jest około archipelag, około 30 wysepek, największa z tych wysp ma gdzieś 3 km długości i gdzieś może 500 metrów szerokości. A najwyższy punkt na tej wyspie ma około 3 metry nad poziom morza. I ludzie podróżują między tymi wyspami oczywiście łódkami. To jest ocean spokojny, ale czasami bywa niespokojny i wtedy w czasie sztormów fale imple zalewają pola uprawne na wyspie słoną wodą i wtedy jest problem, co jeść. Ale Beata, kiedy ogłosiła ten konkurs, jeden młody człowiek wymyślił właśnie taką okładkę, łódkę na falach. Oni wiedzą, jakże to jest ich codzienność. Oni nie mają samochodów, po co tam nawet na tych wyspach, ale oni się poruszają łódkami, żaglówkami. Żaglówka, żeby płynęła, musi mieć maszt. Jaki tu jest maszt? Krzyż. Żaglówka, żeby płynąć, musi mieć żagiel. Jaki tu jest żagiel? Otwarta księga. I jeszcze dodatkowo kształt serca, co komunikuje o Bożej miłości. Czy twoja łódka, łódka twojego życia wygląda właśnie w ten sposób? Czy twoja łódka ma maszt? Czy twoja łódka ma żagiel, w który Duch Święty mógłby dmuchać, aby cię prowadzić po wzburzonych falach tego świata? Oczywiście metaforycznie mówię, prawda? No. Kiedy Nowe Testamenty były już potem, był moment, żeby te Nowe Testamenty wydać ludziom, to oni już dużo wcześniej wiedzieli, że te Nowe Testamenty przyjdą i wcześniej zamawiali. Wydruk był dostosowany do ilości osób, które chciałyby to Słowo Boże mieć. Połowa plemienia chciała mieć, połowa osób w tym plemieniu zażyczyła sobie, żeby mieć przetłumaczone Słowo Boże. I kiedy był odczytywany, było odczytywane nazwisko, to oni szli i z wielką radością dwie wracali na swoje miejsce, ciesząc się, że mają własny egzemplarz Słowa Bożego. Jeden ojciec zamówił 7 egzemplarzy dla siebie, dla żony i dla 5 dzieci, wśród których było niemowlę, które miało kilka miesięcy, ale on powiedział, chcę, aby każde z moich dzieci szło przez życie ze Słowem Bożym. Nasi misjonarze do tej pory dokonali przekładu Słowa Bożego na 3 języki, które wcześniej nie miały dostępu do Ewangelii. To jest właśnie ten Nowy Testament na Papui Nowej Gwinei, to jest ten Nowy Testament na Syberii dla plemienia Hakasów i to jest Nowy Testament w Mali dla plemienia Tuaregów. Od początku do końca. Pan Bóg posłużył się Polakami, misjonarzami, ale oni nic by nie zrobili, gdyby nie było za nimi mnóstwo ludzi, którzy się o nich modlili i którzy ich wspierali. Także misja to jest nasze wspólne dzieło. Jeżeli ktoś z was wspierał i modlił się o działania, żeby te Nowe Testamenty były wydrukowane, ujrzały światło dzienne, dzisiaj wam bardzo serdecznie za tą służbę, wierną służbę dziękuję. Mam jedną misjonarkę, która pracuje w Papui, w Etiopii, która jest zaangażowana w organizację edukacji podstawowej. Mówiłem, że to są dwa niezwykle ważne kierunki służby. Przekład i organizacja edukacji podstawowej dla ludzi, dla których ma być tłumaczona Biblia. Ma być tłumaczona Biblia. Iza Karpienia pracuje w Etiopii. Tam jest ponad 80 języków, dla których trzeba z tego 30 języków, które jeszcze nie mają dostępu do Słowa Bożego. A nawet wśród tych języków, gdzie Słowo Boże jest już dostępne, nie ma zorganizowanej edukacji. Także Iza redaguje podręczniki, potem szkoli lokalnych nauczycieli, którzy w kościołach uczą ludzi czytać i pisać. Służba nauczycieli w tamtym rejonie świata to jest najbardziej efektywna ewangelizacja. Uzdalnianie ludzi do osobistego kontaktu z Biblią. Tłumacz zrobi jedno, ale jeżeli się nie nauczy człowieka czytać i pisać, to on również, to nigdy nie będzie korzystał ze Słowa Bożego. W obydwu tych dwóch służbach muszę podkreślić znaczenie modlitwy. Możemy przetłumaczyć Biblię, możemy nauczyć ludzi czytać i pisać, ale kto przekona człowieka o tym, że to jest prawda? Kto włoży w serce człowieka pragnienie, żeby to słowo wziąć do ręki i się tego uczyć, i z tego się uczyć żyć? Tylko Duch Święty. A Duch Święty działa w odpowiedzi na nasze modlitwy, modlitwy ludzi wierzących. Także nie zapominajcie w swoich modlitwach o to, aby Pan Bóg wkładał w serca ludów, narodów, Polaków pragnienie poznawania Słowa Bożego i poznawania Jego. To był kościół w wiosce Domboki na Ukrainie. Fajny kościół, nie? Pod drzewem. Potem wybudowaliśmy im taki kościółek, malutki. Kiedyś przyjechałem, miałem tam nabożeństwo i widziałem w pierwszym rzędzie tutaj tą cygankę. Widziałem, że ma Biblię. Jak ja tylko jakiś werset powiedziałem, do którego się odwoływałem, ona otwierała od razu Biblię. I zauważyłem, że ta Biblia... Co powiecie o tej Biblii? Widać, że jest używana, prawda? Gdyby się przyjrzeć twojej Biblii, czy twoja Biblia nosi ślady używania? Czy też jest tak pięknie postawiona na półce, że lepiej jej nie dotykać, bo by się mogła odkurzyć? Kochani, nasze Biblie powinny nosić ślady używania. To jest piękne zdjęcie dla mnie, ta cyganka z tą Biblią, radosna. I to była bizneswoman. Miała furmankę i tak sobie furmanką zarabiała na życie. Popatrzmy na krótko na drugą część metafory, być gorącym. To miasteczko o właściwościach leczniczych. I gorąca woda jest właśnie metaforą działań, by wyjść do ludzi, którzy są zranieni, skrzywdzeni, słabi, schorowani, by im pomóc, okazać współczucie i tak dalej. Być gorącym to znaczy nieść uzdrowienie, współczucie i pomoc innym. Są sytuacje, w których my drugiego człowieka nie zrozumiemy. Ale Jezus doświadczył wszystkiego. Kiedy wśród Romów na Ukrainie czy na Słowacji mówimy, głosimy Ewangelię, to nie zaczynamy od tego, by mówić im, jesteś grzesznym człowiekiem, musisz się upamiętać. Oni wiedzą i to ich boli, oni mają świadomość tego. Oni potrzebują jakiegoś... Z drugiej strony to są ludzie niesamowicie poranieni, skrzywdzeni. I kiedy zaczynamy im głosić Ewangelię o tym, że Jezus rozumie was, on się urodził jeszcze w gorszych warunkach niż wyście się urodzili, a to jest ktoś z nas. Kiedy mówimy im o tym, że on był bezdomny, że nie miał gdzie głowy skłonić, a to jest ktoś z nas, on nas rozumie. I kiedy mówimy o tym, że ludzie na niego pluli, że go przeklinali, najgorsze wyzwiska pod jego adresem wypowiadali, to oni to rozumieją. Oni zaczynają widzieć w Jezusie kogoś, kto szedł tą drogą przed nimi. Potem możemy zmienić to. No, Jezus rozumie twoją krzywdę, ale załóżmy, że ty również krzywdziłeś kogoś. Wtedy są gotowi przyznać się również do swoich grzechów i wyznać swoje grzechy. Ale najpierw trzeba było opatrzyć tą ranę, tą krzywdę, którą oni doświadczyli od innych ludzi i którą doświadczają od innych ludzi i pokazać im, że Jezus rozumie. My znamy te wszystkie wspaniałe fragmenty o Jezusie, którego cierpienia leczą, ranią nasze rany. Właściwie nie ma takiego cierpienia, z którym Jezus nie potrafiłby się z nami utożsamić. I krzywdy i rany zadane Jezusowi są lekarstwem dla naszego poczucia krzywdy. My mamy ten wspaniały werset. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my. I to brzemię krzywdy, bólu możemy przynieść pod krzyż. Może czytaliście książkę Johnny. Kiedy ona po swoim skoku, niefortunnym skoku do wody, uszkodziła sobie kręgosłup i została już sparaliżowana i nie mogła już się ruszać, leżała na łóżku, przewracali ją na lewo, na prawo, czasami podwieszali ją, żeby nie było odleżeń. Przyszła do niej koleżanka i powiedziała: Johnny, ja cię nie rozumiem. Ale pomyśl o Jezusie, kiedy był przybity do krzyża, on się też nie mógł ruszyć, żeby ulżyć w swoim bólu. On cię rozumie. I to był moment zwrotny właśnie w tym postawie, w myśleniu Johnny, kiedy ona zrozumiała, że jest ktoś, kto potrafi jej współczuć w tym, co ona doświadczała. Współczesny Samarytanin i działaniu. To jest taki człowiek, który właśnie mogę powiedzieć, jest przykładem dla naszej służby. Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha, wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili, odeszli, zostawiając go na pół umarłego. I miłosierny Samarytanin zostawił swój plan działania. Przecież był w drodze z Jerozolimy do Jerycha. Miał swój biznes plan. Miał swoje plany na dany dzień, może na kilka dni. A jednak był gotowy odłożyć te plany, by pochylić się nad tym, który potrzebował pomocy. I zaangażował do tego innych ludzi. Czyli możemy powiedzieć, że Samarytanin zrobił wszystko, aby rozpocząć proces rehabilitacji, resocjalizacji, aby tego, który był w rękach zbójców, postawić z powrotem na nogi. Ja pracowałem 10 lat w szkole średniej jako nauczyciel języka angielskiego. Ja widziałem, jaki efekt na młode pokolenie ma taki zbój jak alkohol w rodzinie. Kiedy młodzi ludzie doświadczają tego, że w ich domu ojciec pije, jest mnóstwo przekleństw, jest wiele awantur i kiedy przychodzą do szkoły, do domu nie mogą się uczyć, bo atmosfery tam nie ma do nauki, przychodzą do szkoły nieprzygotowani, tutaj zostaną skarceni przez nauczycieli, że nie są przygotowani. Gdzie ten młody człowiek potem szuka pomocy, ratunku i współczucia? Na ulicy, wśród innych kolegów. Mnóstwo, taki przykład zbója, alkohol. Inni zbójowie, którzy dzisiaj grasują po polskich podwórkach i społeczeństwie, narkotyki, wszelkie formy zniewolenia, przemoc w domu, w rodzinie, w społeczeństwie. Ludzie wchodzą w dorosłe życie, nie rozwinąwszy swojego potencjału, do którego powinni byli być, który powinni byli rozwinąć. Wokół nas jest mnóstwo ludzi zranionych przez zbójców. Ci ludzie potrzebują tej gorącej wody, tego uleczenia. I my możemy im go dać, jako Kościół, jako wierzący. Pewne rzeczy przeskoczę. Mamy widzieć brata w potrzebie. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, widzi brata, siostrę w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boża? Tutaj znowu wracamy na Ukrainę. To jest droga do szkoły. Myśmy wybudowali tą szkołę. Władze lokalne wybudowały te drogi. Szkoły dla dzieci, którzy żyją w takich warunkach. No, ważne, że jest szkoła w wiosce, bo jeżeli dziecko miało być 2 kilometry do szkoły gdzieś tam dalej, do państwowej, w takich warunkach nie dojdzie. Ale nauczycielki, które tam pracują, one mówiły z wielkim zachwytem o tym, że mogą pracować w wiosce romskiej. Znacie tego człowieka tu w kącie, w klasie? Taka... Nauczycielka z ponad 40-letnim stażem pracy z zachwytem mówiła o tym, że może pracować wśród dzieci romskich. Pytam się, a ile zarabiasz? 2400 hrywien na miesiąc. To jest około 400 zł. Po 40 latach pracy. Ale mimo wszystko chciały pracować. Szkoły przynoszą do tych wiosek edukację, systematyczność, jednocześnie uzdalnianie dzieci, ludzi do kontaktu ze Słowem Bożym. Właściwie te szkoły żeśmy zaczęli zorganizować na prośbę i na wezwanie lokalnych wierzących. Cyganie, którzy się zaczęli nawracać w latach 90., potem 2000, wielu z nich było analfabetami, ale zapragnęli, żeby ich dzieci mogły czytać Biblię. I tylko nawróceni cyganie chcą posyłać dzieci do szkoły. Nie nawróceni, to im jest niepotrzebne. Po co edukacja, i tak pracy nie dostanę i po co mi to? Dziecko się musi nauczyć kombinować i tak dalej. Także kiedy mi powiedzieli, pomóżcie nam zorganizować, zróbcie na szkołę dla nas. A po co wam szkoła? No bo chcemy, żeby dzieci czytały, uczyły się czytać i pisać. Ale po co wam to? No żeby czytały Biblię, ale po co? Bo jak ich Biblia nie zmieni, to nic ich nie zmieni. Znacie, jak Paweł był w pewnych miejscach zatrzymany w Azji, a potem miał wizję Macedończyka, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Kiedy słyszałem coś takiego, właśnie pomóżcie nam zorganizować edukację, to było takie wezwanie Macedończyka, przepraw się na Ukrainę i pomóż zorganizować szkoły. Dzięki znowu pomocy z Polski mogliśmy tam wybudować. Wybudowaliśmy dwie szkoły od fundamentów. Jeden obiekt żeśmy rozbudowali. Przez był czas, że utrzymywaliśmy tam 5 szkół. Potem te szkoły zostały przejęte, albo dzieci zaczęły chodzić do szkoły państwowej obok wiosce. Dzisiaj utrzymujemy tylko jedną szkołę, inna szkoła została przejęta przez organizację węgierską. Chcemy pomóc całej wspólnocie romskiej, ale czasami trzeba się pochylić nad jednym człowiekiem, nad jedną rodziną. Któreśmy weszli do tego domu, tu mieszkała rodzina z 7 dzieci, 8 był adoptowany, tu mieszkał konik. Wybudowaliśmy im ten domek. W międzyczasie, jak żeśmy zaczęli już działania, żeby wybudować ten domek, władze lokalne chciały zabrać te dzieci całej tej rodzinie 7 dzieci do domów dziecka. Ta rodzina nie była patologiczna, oni byli biedni. A władze chciały zabrać te dzieci do domu dziecka. Dzięki wybudowaniu tego domku pomogliśmy, uratowaliśmy tę rodzinę. Czy możemy zmienić przyszłość takich dzieci? To są zdjęcia ze Słowacji, Unia Europejska. Bywałem na Ukrainie i mi się wydawało, że bieda, którą widziałem na Ukrainie, jest najgorszą, jaką kiedykolwiek, gdziekolwiek widziałem. Dopóki nie pojechałem na Słowację, do wiosek romskich na Słowację. Znalazłem miejsca, gdzie ludzie żyją jeszcze gorzej. Jeden przyjaciel, pastor romski z Ukrainy, jak wrzuciłem te zdjęcia na Facebook, to mi napisał: Jurek, Pan Bóg Ci dał dar odkrywania najbiedniejszych ludzi w Europie. Uśmiechnąłem się, być może to prawda. Ale kiedy widzimy taką biedę, to nie tylko to, żeby się cieszyć, a ja odkryłem, widziałem znowu biedę. Trzeba coś zrobić. Bo jeżeli widzimy brata w potrzebie, to jak możemy im przejść obojętnie? Możemy nie chcieć jeździć do takich miejsc, no ale Pan Bóg akurat stworzył takie warunki, że byłem tam. W księdze Ezechiela jest taki werset: patrz uważnie swoimi oczami, słuchaj uważnie swoimi uszami, przyprowadzono Cię tutaj, aby Ci to wszystko pokazać. I czasami znajdziemy się w takim miejscu, gdzie nagle odkrywamy rzeczywistość, o której nie mieliśmy pojęcia, a Bóg chce nas użyć, byśmy coś zmienili w tej rzeczywistości. Ta kobieta, Helena, mieszkała w bardzo prymitywnych warunkach, to jest jej dom. W tym domu były pierwsze ewangelizacje w tej wiosce. Jest taki werset: lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Kiedy zaczęliśmy tam, w tej wiosce, głosić tym ludziom Ewangelię, to właściwie to się czuło, że przyjeżdżamy do wioski, gdzie ciemność jest tak gęsta, że można ją nożem kroić. Dzisiaj połowa tej wioski należy do zboru w Pachowcach. Połowa ludzi regularnie, po 2 latach, połowa ludzi regularnie jeździ na nabożeństwa do Pachowców. Oni żyją w takich warunkach. Jeden jeszcze z moich znajomych z Anglii wpadł na pomysł, że można byłoby tym ludziom jakieś domki wybudować. Może jakieś kontenery przez takie dom mieszkalne zrobić. No ale to były wysokie koszty. A żeśmy odkryli, że na Słowacji można postawić bez zezwolenia budowlanego taki kemping o powierzchni 25 metrów kwadratowych w rzucie pionowym z góry. I zaczęliśmy budować właśnie domki. Tu była rodzina, ta rodzina mieszkała w tej domku, jeżeli widzicie, jeżeli to jest domek. To jest domek w Unii Europejskiej na kresach Słowacji. Tu mieszkała rodzina z 8 dzieci. Przez te dziury wchodziły w nocy szczury. Także mąż i żona na zmianę spali, żeby ewentualnie przegonić szczury, żeby nie pogryzły dzieci. Ten domek się im zawalił jeszcze, jak go chcieli poprawić. I to był już trzeci domek, który został dla nich wybudowany. Koszt takiego domku to jest około 12 tysięcy złotych. To był pierwszy domek dla rodziny matki z 8 dzieci. Do tej pory Pan Bóg pozwolił nam wybudować 6 takich domków. A głównymi wykonawcami, my organizujemy finanse, ale głównymi wykonawcami to jest brygada z Bieszczad, z Woli Piotrowej, z Wisłoczka. Tutaj tych ludzi na pewno znacie, bo tu jest, te zbory przynajmniej znacie. Tu jest Karol Rzyma, tu jest Jan Kraina. Karol Rzyma ma 72 lata, ten brat Kraina ma 80 lat. Jeszcze kilku braci tutaj nie ma na zdjęciu, którzy mają 67, 69. Brygada specjalnego reagowania. Słyszą, domek się zawalił, jedziemy. Słyszą, domek się spalił, jedziemy. Oni wybudowali 5 domków. Jeszcze 2 inne brygady, które pojechały z Polski, wybudowały 2 domki. I także Pan Bóg pozwolił nam wybudować 7 domków dla ludzi, którzy żyli w takich skrajnych warunkach. Pan Jezus powiedział, ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Kontekst wezwania do upamiętania jest bardzo ciekawy. To jest skierowane do kościoła, do zgromadzenia, które nie zauważyło, pochłonięte było tak swoimi sprawami, nawet swoim worshipem jakimś tam, że nie zauważyli, że Pana Jezusa nie było wśród nich. Pan Jezus dał to obietnicę, gdzie 2 albo 3 jest zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nas, pośród nich. Nie wiem, w jakie imię oni się tam zgromadzali, skoro Jezusa nie było wśród nich, a był na zewnątrz. I tu jest bardzo dramatyczny obraz. Tu nie jest delikatnie, cieniutko pukam. Tam jest obraz dramatycznego kołatania do drzwi, że być może ktoś jeszcze w środku usłyszy, że ktoś tam kołacze i otworzy te drzwi i wpuści go, żeby Pan Jezus mógł wejść wśród do tych ludzi. Taki jest dzisiejszy świat. Ludzie są tak pochłonięci swoimi sprawami, że nie słyszą tego wielkiego, mocnego kołatania, że Pan Jezus kołacze do ich życia. Nie zawsze można robić jedno i drugie. Ale kiedy się nawróciłeś, czy się zaangażowałeś? W co się możesz zaangażować? Może jeden ma dary właśnie w kierunku ewangelizowania, pracy misyjnej, inny ma dary w kierunku niesienia pomocy innym ludziom. Takich ludzi wokół siebie macie mnóstwo. I wiem, że wasz kościół robi mnóstwo rzeczy. Wielu ludzi z waszego kościoła jest zimnych, czyli głosi Ewangelię i wychodzi z Ewangelią do innych. Wielu jest w waszych dworze gorących, robicie coś, żeby pomóc biednym, schorowanym. Ale może są też tacy, którzy do niczego jeszcze ręki nie przyłożyli. Daj zimnej wody spragnionym. Daj gorącej wody skrzywdzonym. Obyś był zimny albo gorący. Skłońmy nasze serca przed Panem. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci, że mamy Twoje słowo w naszym ojczystym polskim języku. Dziękujemy Ci za ludzi, którzy kiedyś to słowo przetłumaczyli. Dziękujemy Ci, że to słowo może być drukowane i rozpowszechniane i że może być w każdym polskim domu. Włóż w serca naszego narodu, Panie, pragnienie, by to słowo przyjmować, czytać i przyjmować to, co ono mówi. Panie, modlimy się o to również, abyś dał nam tej łaski, byśmy jako Polacy, jako chrześcijanie z Polski mogli być zimną wodą dla tych, którzy Ciebie nie znają, albo gorącą wodą dla tych, którzy są zranieni i skrzywdzeni. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.